Kochani bracia i siostry, chciałbym w tej chwili zastanowić się wspólnie z Wami nad tekstem z Listu do Rzymian, 14 rozdział, wiersz 21. List do Rzymian, 14 rozdział, wiersz 21 brzmi następująco. Dobrze jest nie jeść mięsa, nie pić wina, ani żadnej rzeczy, o którą się brat twój potyka, albo gorszy, albo słabnie. Być może pierwsze skojarzenie każe nam domniemywać, iż odczytane słowa są fragmentem rozprawy kulinarnej lub dotyczą wpływu jedzenia na nasze życie i zdrowie. Ale wbrew temu pierwszemu wrażeniu, drodzy, sprawa dotyczy o wiele ważniejszego zagadnienia, dotyczy bowiem naszej wolności. Wolności chrześcijańskiej danej nam przez samego Pana. Ta wolność była i jest solą wokół szatana. On dąży nieustannie do tego, aby podporządkować sobie wszystkich ludzi, dlatego szczególnie zależy mu na złamaniu tych, którzy dzięki otrzymanej prawdzie są filarami, strażnikami, obrońcami wolności. Cechą charakterystyczną szczególnie naszych czasów, czasów, w których prawda wylana na lud Boży w ilości nie mającej precedensu nigdy wcześniej, jest wzmożony atak na tą wolność. Już na samym początku ery chrześcijańskiej apostoł Paweł przestrzegał przed tym, iż tak będzie. W pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale mamy napisane następujące słowa. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. I od wiersza 1 czytamy tak. A Duch jawnie mówi, iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich. W obłudzie kłamstwo mówiących i piętnowane mających sumienie swoje, zabraniających wstępować w małżeństwo, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu z dziękowaniem wiernym i tym, którzy poznali prawdę. Bo wszelkie stworzenie Boże dobre jest, a nikt nie ma być odrzuconym, co z dziękowaniem bywa przyjmowany. Paweł przestrzega tu przed tymi, którzy będą chcieli, drodzy, ograniczyć nas w naszej wolności, nawet w tak prozaicznej sprawie, jak dobór pokarmów. Mówi o tym, że przywódcy i wodzowie religijni będą, powołując się na boskie upoważnienie, wprowadzać do ludu Bożego różnorodne nakazy, zakazy i zwyczaje. Podobnie jak miało to miejsce wśród Izraelitów, którzy otrzymali od Boga prosty przekaz, jednoznaczne i precyzyjne prawo. Przywódcy wprowadzili przez wieki mnóstwo dodatkowych własnych przepisów i zwyczajów, które sprawa Mojżeszowego, które miało ułatwiać Żydom życie, stworzyli ciężar niemożliwy do udźwignięcia przez kogokolwiek. Pomimo tak oczywistego przesłania widzimy jednak, że jednocześnie w naszym podstawowym tekście apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy z tej wolności dobrowolnie sami czasami rezygnowali. Czyżby zatem pisząc te słowa apostoł Paweł miał zamiar wprowadzenia zamachu na naszą wolność, do której w innych miejscach wielokrotnie nas aktywnie zachęca, wszystkich naśladowców pańskich, na przykład w liście do Galatów w 5 rozdziale i wierszu 1. List do Galatów 5:1. Stójcie tedy z tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Postarajmy się dzisiaj rozwiązać to zagadnienie i wyjaśnić, na czym polega prawdziwa wolność naśladowcy pańskiego. Dlatego tytuł wykładu Wolność naśladowcy pańskiego. Drodzy, gdy Pan przyszedł na ziemię, a szczególnie gdy umarł i zmartwychwstał, rozpoczęła się na świecie prawdziwa rewolucja. Dokonał się początek całkowitej zmiany cywilizacji, w obrębie cywilizacji śródziemnomorskiej, można powiedzieć, która promieniowała coraz silniej na całą ludzkość. Ten początek miał miejsce w Palestynie pośród narodu izraelskiego. Żydzi od wieków mieli ustalony porządek, mieli swoje nadane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza prawo, rozbudowane, jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, przez kler żydowski do monstrualnych rozmiarów. Jednym z ważniejszych przepisów były instrukcje dotyczące pokarmu. Żydom nie wolno było spożywać tego, co Bóg uznał za nieczyste. Między innymi nieczyste były na przykład zwierzęta, które miały rozdwojone czy rozdzielone racice, ale nie przeżuwające, lub takie, które przeżuwały, ale nie posiadały rozdzielonych kopyt. Dlatego na przykład krowa jest zwierzęciem czystym, bo spełnia oba warunki, tak? Bo i ma rozdzielone racice, i przeżuwa. Ale już świnka nie, bo kopytka ma wprawdzie rozdzielone, ale nie przeżuwa i w związku z tym już przestaje być zwierzęciem czystym, czyli jest nieczystym. Szczegółowo jest to opisane w 4 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale, ale nie będziemy się tym zajmować, bowiem nie jest to zasadniczym wątkiem naszych dzisiejszych rozważań. Ten wątek kulinarny jest jakby tylko pretekstem do tego, aby zastanowić się nad szerszym zagadnieniem dotyczącym, tak jak powiedzieliśmy, wolności chrześcijańskiej. Żydzi nie spożywali również mięsa zwierząt czystych, jeżeli nie spełniało ono pewnych wymagań dotyczących sposobu zabicia zwierzęcia lub jeżeli zachodziło podejrzenie, że mogło być wcześniej ofiarowane bałwanom. Ale wróćmy jednak do naszej rewolucji. Otóż pewnego jesiennego dnia 36 roku naszej ery pewien głodny Żyd wyszedł na dach. Działo się to w domu Szymona Garbarza w miejscowości Jaffa. Wyszedł, aby się modlić. Myślę, że kojarzymy od razu, że chodzi o apostoła Piotra, który wtedy akurat był gościem Szymona Garbarza w Jaffie i wyszedł na dach jego domu, aby się pomodlić. I wówczas to miał widzenie, w którym widział wielkie płótno wstępujące z nieba, wypełnione zwierzętami czystymi i nieczystymi, a głos z nieba zachęcał go do zabijania tych zwierząt i do ich jedzenia. Jak pamiętamy, Piotr natychmiast zaprotestował: nie, panie, to jest niemożliwe, nie będę tego jadł, nigdy nie jadłem nic pospolitego ani nieczystego. A głos w jego widzeniu odpowiedział mu: to Bóg oczyścił, ty nie miej za nieczyste. I to widzenie powtórzyło się trzykrotnie. Oczywiście wiemy, czego to dotyczyło. Niedługo potem pojawili się wysłannicy Korneliusza, setnika rzymskiego w miejscowości Cezarea Nadmorska. Przyszli prosić Piotra, aby przyszedł, opowiedział Ewangelię ich panu Korneliuszowi. No i Piotr, również uprzedzony przez pana, zgodził się i poszedł z nimi do Cezarei. Tam oczywiście Korneliuszowi była opowiadana Ewangelia. On uwierzył i stał się punkt przełomowy, można powiedzieć, bowiem po raz pierwszy poganin został przez Boga uznany i przyjęty w grono ludu Bożego. I wiemy, że dla Żydów takie osoby były gojami. W tej chwili ci, którzy poznawali naszego Pana, stawali się Jego naśladowcami, a pochodzili z narodu żydowskiego, była to zupełnie szokująca zmiana, tak? Przecież to byli goje. To byli osoby, których nie należało tolerować, z którymi nie należało przebywać. A tu proszę bardzo, stają się powoli naszymi braćmi. Również samo to widzenie, które miał apostoł Piotr, było dla nich szokujące, bo proszę bardzo, my uważamy, zgodnie z prawem, przez setki lat nauczali tego nasi duchowi religijni nauczyciele, że takiego mięsa, z takich zwierząt jeść nie można, a tu proszę, następuje zmiana. Ten prosty rybak mówi, że w tej chwili to, o czym nauczył Mojżesz, o czym przez wiele, wiele lat nauczali nasi nauczyciele i co stało się naszą tradycją nieodrodną od naszego narodu, w tej chwili mamy to porzucić. Jak myślicie, czy było łatwo w to uwierzyć? No nie. Myślę, że dzisiaj też w wielu przypadkach byłoby nam trudno uwierzyć, gdyby nam ktoś powiedział, że należy zmienić to, w co wierzymy od zawsze, w co wierzyli nasi dziadowie, w co wierzyli nasi pradziadowie. To widać chociażby po tym, w jaki sposób dokonuje się, jak mała liczba dokonuje zmiany po zapoznaniu prawdy. No to przywiązanie do tradycji, na przykład katolickiej, jest tak silne, że aby się od niej uwolnić, trzeba naprawdę ingerencji Pana. No to nie wystarczy tylko usłyszeć, zrozumieć i powiedzieć, no nie, no wygląda na to, że to jest logiczne, tak? To jest jeszcze potężna bariera do przełamania. I dlatego jest powiedziane między innymi, że kogo Pan nie powoła, ten do prawdy przyjść nie może, bo jest potrzebny dodatkowy impuls, żeby móc uwolnić się od tego bagażu setek lat, gdzie tradycja stała się jakby nieodrębną częścią ludzi. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to straszono mnie świadkami Jehowy, tak? Czarna wołga i świadkowie Jehowy. To było najgorsze rzeczy, jakich się należało bać. Czarna wołga jeździła, dzieci z podwórek wyłapywały niegrzeczne, tak? A świadkowie Jehowy to było to zło, którego się należało wystrzegać. I ja to miałem zakodowane jako dziecko. I przecież większość społeczeństwa w taki sposób była wychowywana, tak? Straszna sekta, która o której nic nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, ale wiedziałem, że należy się tego bać, wystrzegać i nie mieć z nimi nic wspólnego. A więc, żeby do takiego, powiedzmy, nastawienia podejść w sposób inny, potrzebna jest Pańska łaska i jego dodatkowe siły i zachęty. A więc również i w tamtym przypadku, o którym mówimy, był to burzliwy okres przejściowy. Przecież lud Boży nie posiadał ani Biblii, nie posiadał Nowego Testamentu. Oni do tego wszystkiego musieli podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie i zajmowało wiele lat, zanim doszli do jasnego stanowiska. Szczególnie wybitną rolę odegrał to apostoł Paweł, który miał nie tylko genialny umysł wyćwiczony gruntownym, wszechstronnym wykształceniem, ale dodatkowo to, czego inni nie posiadali, no oczywiście za wyjątkiem chrześcijan. Spłodzenie z Ducha Świętego. To były te dodatkowe możliwości, nieznane innym ludziom, które powodowały, że ten jego potencjał, który naturalnie posiadał w postaci wiedzy, wykształcenia, intelektu, genialnego umysłu, zostało to wszystko dzięki Duchowi Świętemu zaprzągnięte do pracy pańskiej i to dzięki niemu mamy tak wiele wspaniałych myśli zawartych w Słowie Bożym i jasnych, pełnych precyzji, wyjaśnień dotyczących wielu spraw, między innymi tej, o której dzisiaj mówimy. To jego właśnie Pan Bóg użył do przedstawienia i zinterpretowania prawdy. Dlatego możemy w pełni mieć zaufanie do jego słów. Nasz podstawowy tekst jest fragmentem dłuższego wywodu. Dlatego myślę, że korzystne będzie prześledzenie całej tej wypowiedzi, z której zostało wyjęte to zdanie, aby móc lepiej zrozumieć zawarte w nim myśli. Prześledźmy zatem rozdział 14 listu do Rzymian. Będę go odczytywał według Biblii Warszawskiej. Pierwszy werset brzmi: a słabego wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Apostoł wyraźnie wskazuje, że na każdym punkcie, że nie musimy na każdym punkcie mieć jednakowe stanowisko. Możemy się między sobą różnić. Co więcej, Paweł mówi, że nawet osoby słabe w wierze, nie posiadające wyraźnego i jasnego zrozumienia niektórych aspektów prawdy, mogą w tym trwać. A ci, którzy mają lepsze zrozumienie, wcale nie muszą na siłę go z tego błędu wyprowadzać. Dopóki nie są to sprawy fundamentalne, lepiej zostawić mu czas, aby sam do tego dojrzał. Przedwczesne korygowanie może zaszkodzić jego duchowemu rozwoju, albo nawet całkowicie go zadusić. To trochę tak, jak z pszenicą i kiemkolem było powiedziane, pamiętamy w Piśmie Świętym, pozwólcie rosnąć aż do żniwa, tak? Żeby wyrywając kiemkol, przy okazji czasem nie wyrwać i niechcący pszenicy. Tak samo tutaj. Można na siłę, prostując błędy niektórych braci i niektórych sióstr, doprowadzić ich do duchowej śmierci. Wiersz drugi. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Jako przykład apostoł podaje właśnie jedzenie, które jest jakby tylko pretekstem do naszych szerszych rozważań. Brat Jolly pisze tak. Jest to Tajemnicza Prawda z 1968 roku, numer 240-241, strona 72 i 73, fragment artykułu Chrześcijanie, a przepisy dietetyczne Starego Testamentu. Cytuję. Jednak apostoł w liście do Rzymian w 14 rozdziale i w pierwszym liście do Koryntian 8 rozdział nie omawia różnicy między czystym a nieczystym mięsem, ale raczej dyskutuje tylko takie czyste mięso, które Żydzi uznawali za pospolite, a zatem do unikania, takie jak czyste mięso ofiarowane bałwanom, krew zwierząt czystych i mięso zwierząt czystych, które były duszone. To były rzeczy z mięsa czystego, które były zakazane nie tylko Żydom, ale również chrześcijanom z pogan nie znajdującym się pod zakonem, ale pod łaską. Nie ma mowy w liście do Rzymian w 14 rozdziale, czy jeść lub nie mięso, które Bóg ogłosił w Starym Testamencie jako nieczyste i nie nadające się do jedzenia. Raczej jest tam mowa, które mięso czyste odrzucić jako pospolite. Dlatego apostoł wyjaśnia, że jeden wierzy, iż może jeść wszystko, czyli bez kwestionowania, czy mięso było ofiarowane bałwanom, czy nie, zdając sobie sprawę, iż bałwan nic nie znaczy, lub jako mięso czyste, a drugi, będąc słaby, jarzynę jada, czyli obawiając się, że w przeciwnym razie może jeść mięso, które było sprzedane w jatkach na rynku po ofiarowaniu go bałwanom. A więc jedni uważają, że mogą jeść wszystko, ale dla drugich takie stanowisko jest niedopuszczalne. Każdy na uzasadnienie swojego stanowiska oczywiście znajdzie mnóstwo argumentów. Można dyskutować, można się o to pokłócić, ale czy warto? Jakie znaczenie ma w tej debacie, kto wygra? Czy ma to wielki wpływ na nasze zbawienie i na nasze stanowisko przed Bogiem? Tutaj powiedzmy w tym fragmencie odczytanym jako fragment artykułu można wyciągnąć taki wniosek, że oczywiście nie mówimy o prawdzie i błędzie, tylko czasami mówimy, tak jak w tym przypadku, o prawdzie i spieramy się o detale, które nie mają znaczenia, bo mamy tu powiedziane tak. Jest mięso czyste i ono pozostaje czystym niezależnie, co się z nim dzieje. Ale powiedzmy, mogło zachodzić podejrzenie, że zgodnie z tym, co Stary Testament nakazywał Żydom, jeżeli było ofiarowane bałwanom, to nie powinno się go spożyć. Albo jeżeli było w sposób niewłaściwy zabite to zwierzę, bo powinna z niego wyjść krew, tak, wylecieć krew, natomiast zostało uduszone i ten warunek nie został spełniony, to pomimo, iż zwierzę było czyste, to tego zwierzęta im jeść nie wolno. Ale zachodzi tutaj w tej chwili taka zmiana, że apostoł, mówiąc o tych przepisach zmieniających się, o których mówiliśmy, to co widział apostoł Piotr, mówi tak, mięso czyste pozostaje czystym. Możecie jeść, nawet jeżeli się uznaje je za pospolite. To, o czym tu mówimy, jeszcze będziemy odczytywać, mięso pospolite to było takie, które było czyste, ale zachodziło podejrzenie, zwierząt czystych, ale zachodziło podejrzenie, że nie spełnia ono innych kryteriów, jeśli chodzi o to, czy można je spożywać, czy nie. I właśnie w tym kontekście apostoł to o tym pisze. Wiersz trzeci. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Zarówno jedzący mięso pospolite, jak i ten, który się od niego powstrzymuje, zarówno mięsożerca, jak i wegetarianin są dziećmi Bożymi. Jednego i drugiego Bóg przyjął. Jakie zatem, zgodnie z tym tekstem, mamy prawo osądzać lub uważać za lepszego się od tego, który może w pewnych sprawach błądzić? Tak samo jak bracia różnią się między sobą. To, że ktoś nawet może błądzić na jednym punkcie, nie oznacza, że możemy go traktować gorzej, bowiem nie jesteśmy w stanie takich spraw rozsądzać. Bóg czyta serca i wie, kto w jaki sposób do niego się odnosi. Jakie stanowisko względem niego zajmuje w swoim sercu i w swoim umyśle. My nie potrafimy sami siebie osądzić, a cóż dopiero drugiego człowieka. Dlatego jeżeli nawet się różnimy, spożywając te duchowe pokarmy, różnimy między sobą, to powinniśmy się wzajemnie szanować i uznawać za dzieci Boże. Ale jak widać, jest to coraz trudniejsze. Jeżeli ktoś wstrzymuje się od pewnych pokarmów, bo uważa, że Pan tego od niego wymaga, to czy Pan nie przyjmie takiej ofiary, jeżeli jest szczerości serca ofiarowana? Jestem przekonany, że tak. A jednocześnie, czy Pan odrzuci kogoś tylko dlatego, że uważa inaczej i z czystym sumieniem wie, czego innym nie pozwala, albo pracuje w niedzielę wielbąc Boga? Liście do Kolosan w drugim rozdziale, wierszu 16 mamy zapisane następujące słowa. List do Kolosan, drugi rozdział, wiersz 16. Niechże was nikt wtedy nie sądzi dla pokarmu albo dla napoju, albo strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów. I tu jest ta wspaniała nowina. Jesteśmy wolni. Pan Bóg oczekuje od nas, abyśmy byli wierni naszemu zrozumieniu Jego woli. To nic, że w pewnych sprawach rozumiemy ją opacznie. Dopóki nie otworzą się nasze duchowe oczy, to nasze własne sumienie jest naszym sędzią. Ważne jest tylko, abyśmy tej samej wolności nie zabierali innym. Bo każdy z nas ma takie samo prawo do tej wolności. I tak jak będziemy jeszcze mówić, nasza wolność nie może być niewolą dla kogoś innego. Nikt nas nie upoważnił do tego, abyśmy narzucali nasz pogląd innemu bratu lub innej siostrze. Możemy rozmawiać, możemy dyskutować, możemy dochodzić do prawdy, ale nie możemy niczego narzucać. Każdy bowiem będzie rozliczał się przed Panem indywidualnie na podstawie własnego zrozumienia, własnego sumienia i własnych relacji z Bogiem. Wiersz 7. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Poświęcony lud Boży w całości i bezwarunkowo należy do Pana. Nasze życie, a nawet nasza śmierć jest w Jego rękach i dotyczy to każdego poświęconego. Więc ścieżka każdego poświęconego człowieka jest specjalnie nadzorowana przez Pana. Poprzez różnego rodzaju opatrzności, poprzez różnego rodzaju doświadczenia. Dlatego my, znając tylko wyrywek, który jest widoczny naszym oczom, nie jesteśmy w stanie ocenić, w jaki sposób Pan prowadzi inną osobę, w jaki sposób go ceni i w jaki sposób go ogląda. Natomiast należy przyjąć, że każdy, który stara się czasem nawet nieudolnie naśladować naszego Pana, który pragnie służyć Bogu, jest przez Boga przyjęty. Należy go jako takiego traktować, a na pewno nie mamy nigdy prawa twierdzić o kimkolwiek, że on przez Boga został odrzucony, a tym bardziej odrzucony ostatecznie. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz brata swego? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Osądzanie serca drugich jest niedopuszczalne, drodzy bracia. Czasami wydaje się, że niektórym zbyt łatwo to przychodzi, mówię to też do siebie, aby oceniać intencje, aby oceniać uczucia. Do tego nie mamy prawa. Nasz Pan mówił, że ktoś, kto osądza cudze serce, osądza drugiego człowieka, jest winien śmierci. Oczywiście w naszych słabościach, naszej cielesności mamy tendencję do zagalopowywania się czasem. Ale należy pamiętać o tym, że nie mamy prawa osądzać serca drugiego człowieka, bo nigdy nie wiemy, jakie intencje, jakie uczucia, jakie zamierzenia kierowały drugim człowiekiem. Wiersz 11 i dalej. Bo jak napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przecież nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Znowu bardzo wyraźnie apostoł Paweł przestrzega nas przed osądzaniem innych. Jednocześnie zaczyna uwypuklać bardzo ważny aspekt naszej wolności. Mówi, baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Nie skupiajcie się na ocenie postępowania, ale raczej myślcie o tym, jak im pomóc i jak nie zaszkodzić własnym postępowaniem w ich duchowym rozwoju. Wiersz 14. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Znowu cytat z Krańczej Prawdy z 68 roku. Niektórzy cytują Rzymian 14 rozdział, 14 wiersz, który to ustęp według przekładu AV czytamy, nie masz nic, przez się nieczystego. Gdybyśmy mieli tu zatrzymać się, to moglibyśmy wnosić, że nie ma naprawdę nieczystych zwierząt, choć Pismo Święte oświadcza przeciwnie. Ale pozostała część tego ustępu, jak również kontekst rozdziału 14 do Rzymian, wyjaśnia znaczenie tego zdania. Tylko temu, którym nie ma co być nieczystym, to temu nieczyste jest. Przez użycie słowa nieczyste zamiast słowa pospolite, przekład AV tłumaczy ustęp z listu do Rzymian 14:14 niewłaściwie. Jest tu użyte greckie słowo koinos, które znaczy pospolite, to znaczy to, co jest używane w pospolitej praktyce, co jest świeckie i odrębne od rzeczy świętych lub religijnych. Przekład Diaglota podaje ustęp z listu do Rzymian 14:14 jak następuje. Wiem i jestem upewniony przez Pana Jezusa, iż nie masz nic przez się pospolitego. Jednak temu, który uważa coś za pospolitego, to jemu jest pospolite. Nie chodzi w liście do Rzymian 14 rozdział o sprawy mięsa nieczystego jako odrębnego od czystego, ale raczej o różnicę między dwoma klasyfikacjami mięsa czystego. W rozważanym przez nas wierszu 14 apostoł wyraźnie stwierdza, że problem nie tkwi w pokarmie, ale w osobie. To jest podobna myśl do zawartej w odczytanych przez nas wcześniej słowach Pana Jezusa, że nie to, co wchodzi do ust pokala człowieka, tylko to, co z nich wychodzi. To kwestia naszego sumienia. Wiersz 15. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się brat twój, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zawracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. A więc prawdą jest, drodzy braterstwo, że kogo syn wyswobodzi, będzie prawdziwie wolny. Prawdą jest również, że mamy obowiązek tej wolności strzec i bronić. Ale prawdą jest również to, że mamy obowiązek używać tej wolności w taki sposób, aby nie gorszyć drugich. Niezależnie od tego, czy są słabsi, czy silniejsi od nas, czy też po prostu jeszcze nie zrozumieli właściwie, na czym polega wolność Chrystusowa. Z tego punktu widzenia widzimy, drodzy, że nasza chrześcijańska wolność obejmuje dwie sfery działania. Mamy prawo uczynić to, co jest dozwolone, ale jednocześnie mamy prawo dobrowolnie wstrzymać się od tego. Czyli możemy coś uczynić, ale możemy też tego nie uczynić. Na tym polega nasza wolność. Możemy coś zrobić, ale możemy również tego nie zrobić, nawet jeżeli to jest dobre. To, że możemy, wcale nie oznacza, że musimy. Zawierając przy naszym poświęceniu przymierze z Bogiem, zobowiązaliśmy się do podporządkowania wszystkiego naszemu duchowemu życiu, do prowadzenia do całkowitego wyeliminowania naszej cielesności, wpływu naszej cielesności na nasze duchowe życie. Mamy się nieustannie zapierać samych siebie. Samolubne używanie tej wolności jest zaprzeczeniem tej obietnicy. Niesamolubne używanie wolności powodowane duchem miłości pobudza do radosnego i chętnego rezygnowania ze swoich osobistych przywilejów dla dobra drugich. Czy Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię, gdy zrezygnował ze swojej chwały, ze swojej potęgi, gdy pozwolił na poniżanie siebie, czy wreszcie na zabicie siebie, przestał być wolny? Myślę, że każdy z nas wie o tym, że nie. Przecież nikt go nie zmuszał. To był jego dobrowolny wybór. On powodowany miłością skorzystał z tej możliwości, z tej sposobności i mówiąc wprost, zgodnie z tym, o czym dzisiaj rozważamy, ze swojej wolności do rezygnacji z tego, co mu się wszystkiego należało. On przecież nie musiał zginąć, nie musiał cierpieć. Pamiętamy z relacji biblijnej, że wojska anielskie stały w pogotowiu tak, aby mu służyć, ale on z tego nie skorzystał. Bo on wiedział, że przyszedł na ziemię, aby złożyć swoje życie w ofierze okupowej, aby odkupić cały rodzaj ludzki. Dlatego on skorzystał ze swojej wolności niedomagania się tego, co mu się słusznie należy. A więc mógł mieć, miał wolność coś chcieć, ale również miał wolność świadomie z tego zrezygnować. I on to dla nas wszystkich uczynił. Wiersz 16. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Korzystanie z naszej wolności nie może być powodem zgorszenia. Nasza znajomość nie może stać na drodze do czynienia dobra. bo znajomość nie zawsze jest dowodem wielkiego uduchowienia. Bardzo dobitnie o tym mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale wierszu 2. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział wiersz 2, mamy napisane następujące słowa. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym nie jest. Choćbym wiedział wszystko, mówi apostoł Paweł. A więc wzrost wiedzy, wzrost znajomości musi odbywać się przy jednoczesnym wzroście miłości. Jeżeli tak nie jest, to nasza głowa jest jak bańka mydlana, która się rozrasta, ale jest bardzo krucha i w pewnym momencie pęka. Russell wręcz pisze, że umiejętność bez miłości jest szkodliwa. Że nawet znajomość prawdy, która nie powoduje, że rozwijamy w sobie ducha miłości, że rozwijamy w sobie ducha pańskiego, nam szkodzi. To, drodzy braterstwo, w czasie restytucji cóż będziemy mieć więcej? Tylko tyle, że będzie odsunięty szatan i jego słudzy, ale dostaniemy tą samą prawdę. I ta prawda będzie miała nas rozwijać. Jeżeli ona nie jest w stanie tego robić i teraz w tej chwili z nami uczynić, to tak jakbyśmy się na nią odtwardniali, jakbyśmy zatwardzali nasze serca i gdy nastanie ten moment restytucji, to ta prawda nie będzie miała już na nas takiego oddziaływania, jakie mieć powinna. Dlatego tak ważne jest, aby skupić się na rozwijaniu nie głowy, tylko serca. Oczywiście wiedza jest bardzo poważna i ważna w naszym duchowym rozwoju, bowiem rozwijać się powinniśmy na prawdzie, a nie na fałszu i na błędzie. Jeżeli mamy przed sobą prawdę, to mamy z niej korzystać i powinniśmy z niej korzystać. Ale jednocześnie, i znam też przykłady ze swojego życia, gdzie znałem takich ludzi, gdzie bardzo szybki rozwój wiedzy nie doprowadził do rozwoju serca i ci ludzie nie tylko, że odeszli od prawdy, ale jednocześnie od Boga, odeszli od Boga, stając się ateistami. Także widać z tego, że samo analizowanie prawdy w znaczeniu doktryn, w znaczeniu wiedzy nie jest gwarancją tego, że stajemy się bezpieczni pod kątem utraty prawdy. Bowiem gwarancją tego jest tylko i wyłącznie rozwijanie serca. A rozwój umysłu ma nam w tym pomagać, ale nie może zastępować rozwoju serca. Apostoł Paweł pisze tak, w pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale od wiersza 1 do 3. Umiejętność nadyma, ale miłość buduje. A jeśli kto nie ma, żeby co umiał, jeszcze nikt nie umie, tak jakoby miał umieć. Lecz jeśli kto miłuje Boga, ten jest wyuczony od Niego. Mamy tu wyraźnie powiedziane, że nikt nie może osiągnąć prawdziwej znajomości, jeżeli nie kieruje się miłością. Jest to zdanie warunkowe. Jeżeli, to mamy napisane, jeżeli ktoś miłuje Boga, to będzie przez Niego nauczony. Dlatego wzrost w miłości dopomoże nam nie tylko w rozwoju wiedzy, ale przede wszystkim do wzrostu naszych łask i owoców Ducha Świętego, których rozwinięcie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia Królestwa. Mówi o tym wiersz 17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A więc to nie przestrzeganie przepisów, drodzy braterstwo. To nie przestrzeganie nakazu, zwyczajów. To nie zbawienie z uczynków. W tej chwili należy rozwijać ducha. Na uczynki nas przyjdzie czas w restytucji. Wiersz 18 i 19. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Kto posiada wspaniale rozwinięty charakter, o wiele lepiej służy Chrystusowi niż ten, co ma wielką wiedzę. Tak jak powiedzieliśmy sobie, to nie wiedza zbawia. Kościół Chrystusowy też nie był wybierany na podstawie poziomu znajomości. Egzamin, który musieli zdać w swoim życiu, nie obejmował umysłu i wiedzy. Oni musieli mieć rozwinięty charakter. I tylko to było warunkiem koniecznym, niezbędnym, aby okazać się zwycięzcą. To rozwinięcie na podobieństwo Boga i Chrystusa charakter jest gwarancją zwycięstwa. Jeżeli ktoś ma tylko wiedzę, co będzie walczył o paragrafy i przepisy do upadłego. Jeżeli ktoś nie ma miłości, a tylko ma znajomość, to dla niego znajomość jest najważniejsza. Będzie na podstawie tych przepisów wydawał wyroki. Ale ktoś, kto kieruje się duchem miłości, będzie wiedział, że w pewnych okolicznościach lepiej zamilknąć, czasami lepiej zrezygnować z czegoś, nawet gdy się ma rację. Bowiem dla takiej osoby ważniejszy będzie nie zapis przepisu, tylko cel, który ma zamiar osiągnąć. Tak jak Żydzi, oni skupili się na przepisach, mieli tych przepisów całą masę i zgubili to, co najważniejsze. Tak jak sobie mówiliśmy na poprzedniej lekcji, prawo mojżeszowe było dane po to, żeby Żydom pomóc. Między innymi dotyczące sabatu, po to, żeby mogli w niedzielę odpoczywać, tak? W sobotę, przepraszam, bo oni w sobotę odpoczywali, tak? Sabat mogli odpoczywać. Ale oni z tego stworzyli coś, co im tylko życie utrudniało, pętało ręce, o czym być może jeszcze dzisiaj chwilę powiemy. Ale może tak z tytułem wtrącenia. Mamy takiego znajomego, który przez kilka lat pracował w Izraelu. No i opowiadał nam, jakie tam są warunki, jak tam się żyje, że tak naprawdę to oni tacy święci nie są. Natomiast opowiadał o jednej rzeczy. Był wynajmowany przez Żydów sabat. Bo Żyd sabat nie pracuje. W związku z tym, żeby zapalić świecę, to oni specjalnie jemu płacili, go wynajmowali, żeby on przychodził do ich domu, zapalał świecę, żeby oni nie musieli wykonać czynności związanej z zapaleniem świecy. No rzecz absurdalna, tak? Ale dla nich to jest jakby sposób naturalny. Jak byliśmy z żoną na wycieczce w Izraelu, to przewodniczka nam opowiadała, że nawet mają takie windy specjalne, że nie trzeba było wciskać guzika, bo to jest praca, tylko winda, nie wiem, na głos chyba reaguje, tak? Że sama jedzie, albo zatrzymuje się na każdym piętrze, że nie ma potrzeby wykonywania pracy, tylko się jedzie winą i po prostu się dojeżdża tam, gdzie dojeżdża. Takiego właśnie wspaniałego ducha miłości, a nie takiego ducha wynikającego z przepisów, bo widać, że bardzo wielu, szczególnie sług takich kościoła powszechnego, ma bardzo rozwinięty umysł i kieruje się literą przepisu, tak? Ale jest bardzo wiele osób, braci i sióstr, którzy właśnie kierują się duchem miłości i oni potrafią o wiele więcej uczynić dobrego niż osoby o potężnej wiedzy. Nikt tak nie potrafi dodać otuchy, nikt tak nie potrafi wzmocnić, jak właśnie osoby posiadające takiego ducha. Czasem siostra, która ma niewiele wiedzy, ale ona potrafi tyle ludzi do prawdy przyprowadzić. Potrafi wzmocnić tak wiele osób, które są w potrzebie, których najlepszy nawet mówca, kwieciście mówiący, nie jest w stanie nawet jednej dziesiątej zrobić tego, co ona jest w stanie zrobić dla Pana. Tak więc kryteria, tak jak powiedzieliśmy, boskie są zupełnie inne niż nasze kryteria. Przebywanie z takimi osobami daje wiele radości. Niedawno odeszła siostra Karolina, prawda? Więc mieliście ją przywilej poznać o wiele lepiej. Raz z nią rozmawiałem w swoim życiu. Ile mi to dało radości i ile mi to dało zbudowania? Rozmawialiśmy może z godzinę, tak? A poznałem, co to jest za osoba. Zresztą świadectwa, gdy rozmawiałem z osobami, które wspominały ją, dawały tak wiele informacji o tym, jak cudowna i wspaniała to była osoba, jak posiadała głębokiego ducha. A takie osoby są najczęściej niewidoczne. Bo te osoby, które są widoczne, powszechnie znane, czasami nie dorastają do pięt tym osobom, które gdzieś tam siedzą po cichutku i w oczach pańskich to są giganci, tak? A u nas nie zauważymy. Kryteria ludzkie i kryteria boskie są czasami zupełnie odwrotne. Wiersz 20. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Tak jak mówiliśmy, to nie pokarm, to nie przepis jest powodem zgorszenia. Apostoł wyraźnie wskazuje, że nawet czyniąc rzeczy dozwolone, w pewnych warunkach mogą się one okazać złe. Tak w tym, jak i w każdym innym przypadku musi nami kierować złota reguła, podana nam przez naszego Pana w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, wierszu 31. I co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. W rozważanym przez nas wypadku jest podobnie jak z obmową. Mówienie prawdy jest rzeczą dobrą, ale w pewnych sytuacjach mówienie prawdy może stać się złem. Złem może stać się obmową, która już dobra nie jest. To są bardzo delikatne kwestie. Gdy byłem chłopcem, drodzy, to czasami ci, co pamiętają jeszcze czasy komuny, wiedzą, jak było ciężko, aż jakieś tam czekolady, cytrusy, to była rzecz zupełnie abstrakcyjna i ciężko osiągalna. Czasami dostawaliśmy paczkę z Ameryki, tam nie wiem, wujka, który przysyłał nam na święta pomarańcze, jakieś czekolady, no to było święto, tak, bo tego nigdy w domu nie było, nie można tego było kupić. Jak dostaliśmy taką paczkę, to ja zawsze chciałem do szkoły zanieść albo pomarańcze, albo jakąś czekoladę, a moi rodzice mi zawsze mówili nie, nie wolno ci tego zrobić. Nigdy mi na to nie pozwolili, ja się burzyłem strasznie, ale oni zawsze mu mówili tak, czy masz na tyle, żeby się ze wszystkimi podzielić? Ja mówię, no nie, nie mam tyle. No to nie wiesz, czy to by było przyjemnie, gdyby ktoś przyszedł z czekoladą albo z pomarańczem i się z tobą nie podzielił, a tylko byś patrzył? Jako chłopiec to się buntowałem, no bo chciałem zaistnieć, tak pokazać, proszę zobaczcie, jakie mam, ale jestem do dzisiaj im wdzięczny, bo tego typu wrażliwość jest bardzo cenna, bo czasami w naszym życiu nie zauważamy tego, w jaki sposób nasze słowa, nasze uczynki, nasze gesty mogą oddziaływać na inne osoby. Jak niechcący możemy wyrządzić komuś krzywdę, niechcący możemy komuś wyrządzić, spowodować jakiś smutek. I to są rzeczy właśnie bardzo delikatne, często niewyczuwalne, ale bardzo zgodne z tą złotą regułą i co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak wy im czynić. Oczywiście wrażliwość każdego z nas jest inna i każdy jest wyczulony na innym punkcie. Znam osoby, dla których z prawdy, dla których samo wejście do kościoła katolickiego jest niemożliwe, tak? Nawet w celach turystycznych, żeby zobaczyć, jak wygląda architektura, dla nich to jest już zło, nie można przestąpić progu kościoła, tak? To jest ich wrażliwość, którą należy szanować i oni zgodnie z tym postępują. Dla mnie, który się wychowałem w katolicyzmie, to żaden problem wejść, nawet mogę być na mszy, tak? Jako obserwator z zewnątrz. Moja żona, która jest nauczycielem, na przykład w czasie roku szkolnego była zobowiązana ze swoimi uczniami chodzić na mszę do kościoła, tak? No, wiadoma rzecz, że ma inne poglądy, ale obowiązek to obowiązek. Jako nauczyciel i opiekun musi pójść i koniec. Oczywiście pierwszym razem, jak poszła, to nie wiedziała, jak to się odbywa, więc stanęła z klasą na środku i nagle, gdy wszyscy kręcnęli, ona sama jedna stała i wszyscy na nią patrzyli, tak? Już potem wiedziała, że powinna stanąć przy filarze. Ale potem się okazało, że gdy wracała do szkoły, to była jedyna osobą, która dyskutowała z księdzem na temat kazania. Bo go słuchała i komentowała, tak? Potem dyskutowali o tym kazaniu, co źle powiedział jej i nie ma nic, co dobrze. I potem było tak, że jak już była w tym kościele, to ksiądz tam jest taki, przekażcie sobie znak pokoju. Podchodził z mównicy z tej swojej całej ołtarza i szedł na sam koniec kościoła pod filar, żeby podać jej rękę, tak? A więc, mówię, dla jednej samo wejście to jest już problem. A dla drugiego człowieka to nie jest problem, tak jak z tym jedzeniem, tak? Dla jednego zjedzenie jest problemem, dla drugiego nie jest problemem. Ale oczywiście jedna osoba ma prawo do swojej wrażliwości i druga ma prawo do swojej wrażliwości. Natomiast nie mamy prawa do tego, aby wzajemnie się potępiać z tego tytułu działań. Miłość będzie nam tak kazała używać naszej wiedzy i naszej wolności, aby wywrzeć jak najlepszy skutek na drugich. Będzie wiedzieć, że z powodu różnic między nami nie wszyscy możemy mieć jednakowe zrozumienie pańskich zasad. Miłość więc zabroni nam używania znajomości i wolności, jeżeli ich używanie miałoby przynieść komukolwiek niepotrzebną szkodę. Dlatego, tak jak mówi wiersz 21, dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Tak doszliśmy do naszego podstawowego tekstu. Więc można zadać by sobie pytanie, dlaczego człowiek o czystym sumieniu, nie robiący nic złego, ma się liczyć z cudem sumieniem? Problem polega, drodzy braterstwo, na tym, że nasze postępowanie mogłoby doprowadzić do tego, że osoby o mniej rozwiniętej wiedzy, o słabszej wierze, patrząc na nas, mogłyby zacząć postępować wbrew własnemu sumieniu, nawet licząc na to, że powiedzmy, chociaż nie rozumiem tematu, ale jeżeli on tak robi, to zrobię tak samo, tak będę bezpieczny. To jest nie dobra metoda, to tak jak ta siostra, o której często się w wykładach mówi, że będę trzymała się falta, czy tam ubrania brata Russella, to zanim wejdę do królestwa. Nie można. Każdy z nas musi postępować zgodnie z własnym sumieniem. Oczywiście nawet jeżeli to sumienie jest źle wykalibrowane, bo nie mamy jednakowych sumień. Ale ono jest probierzem dla każdej jednostki. Ono jest jakby punktem odniesienia do rozliczeń indywidualnych między Bogiem a człowiekiem. Jeżeli ktoś nawet czegoś nie rozumie, ale gorąco wierzy, że Bóg tego od niego oczekuje, że to jest boska wola, to on przez Boga będzie rozliczany według tego, co on w szczerym swoim sercu rozumiał i jak uważał, że powinien postąpić. Natomiast na pewno Bóg nie akceptuje sytuacji, w której posługujemy się sumieniem innego człowieka do realizacji własnych zadań i własnych zamierzeń. Czy nikt nie czegokolwiek wbrew własnemu sumieniu, nawet bez względu na to, czy ten uczynek jest samym sobie dobry czy zły, zawsze jest rzeczą niewłaściwą i prowadzącą do zguby. W pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale od wiersza 8 do 13 mamy następujące słowa zapisane. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział od wiersza 8 do 13. Aleć nas pokarm nie zaleca Bogu, bo choćbyśmy jedli, nic nam nie przybywa. A choćbyśmy i nie jedli, nic nam nie ubywa. Jednak baczcie, aby snać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu. Albowiem jeśliby kto ujrzał cię, który masz umiejętność bałwochwalni siedzącego, aż zaś sumienie onego, który jest mdły, nie będzie pobudzone ku jedzeniu rzeczy bałwanom ofiarowanych i zginie dla onej twojej umiejętności brat mdły, za którego Chrystus umarł. A grzesząc tak przeciwko braciom i mdłe ich sumienie obrażając, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata twego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. I apostoł Paweł tu pisze, że mówię, ja tak to uważam, że mięso gdzieś tam kupione na jatkach można jeść. Ale z kolei brat, który uważa, że tak nie jest, w swoim sumieniu uważa, że nie wolno takich rzeczy robić, gdy zobaczy apostoła Pawła, że nie, to wie, jeżeli jemu wolno, to wiem. Chociaż sumienie moje mówi mi, że tak nie powinienem zrobić. Tak? I przed takimi sytuacjami należałoby się chronić. I apostoł pisze, że nawet nie powinniśmy, licząc się z tym i przewidując pewne konsekwencje, gdy się domyślamy, że nasze postępowanie może kogoś zgorszyć lub doprowadzić do upadku, powinniśmy się przed takimi naszymi działaniami wstrzymać bez szkody dla naszej wolności, bowiem mamy wolność czynić, mamy wolność się wstrzymać. I o sumieniu mówi Paweł w ostatnich dwóch wierszach tego 14 rozdziału, wiersz 22 i 23. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Bardzo mocne i dobitne słowa. Szczęśliwy ten, kto nie narusza swojego sumienia, bo postępuje w zgodzie z własnym sumieniem. Lecz ten, który czyni coś pomimo nękających go wątpliwości, popełnia grzech, gwałcąc własne sumienie. To wynika wprost ze słów odczytanych przed chwilą z tych końcowych wersetów 14 rozdziału listu do Rzymian. Kochani, w liście do Galatów w 5 rozdziale, w wierszach 13 i 14 mamy napisane tak. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia. Tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Bo wszystek zakon w jednym się słowie zamyka, to jest tym, będziesz miłował bliźniego swego jako samego siebie. Podsumowaniem tematu o wolności chrześcijańskiej mogą być słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, wiersze 23 i 24. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Nikt niechaj nie szuka tego, co jest jego, ale każdy, co jest bliźniego. Tekst ten czasem jest nadużywany, ale on bardzo wyraźnie wskazuje, że nasza wolność nie może się odbywać kosztem drugiego człowieka. Ale kochani, temat nie byłby pełny, gdybym nie poruszył jeszcze jednego bardzo ważnego wątku. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym, chyba największym gorszycielu, o jakim żeśmy słyszeli. Spowodował on odejście bardzo wielu sług pańskich od prawdy. Czy domyślacie się już, o kim chciałbym powiedzieć? Jest to nienapisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, wiersze 60, 61 i 66. Wtedy wybrałem tekst. Ewangelii Jana, 6 rozdział. Wiele ich wtedy z uczniów jego, słysząc to, mówili: twardać to jest mowa, cóż jej słuchać może? Ale wiedząc Jezus sam w sobie, iż o tym szemrali uczniowie jego, rzekł im: toż was obraża? Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili. Tak, mówiłem o naszym Panu. Nasz Pan mówił w taki sposób czasami, aby słysząc słyszeli, ale nie zrozumieli. Jeszcze mamy więcej powiedziane, aby się czasem nie nawrócili, tak? A więc wiele słów wypowiadanych przez nas, wiele prawd, które są mówione, może być traktowane jako zgorszenie. Tak było traktowane to przez naszego Pana. Przecież nikt z nas nie powie przy zdrowych zmysłach, że nasz Pan był zgorszycielem, bo on tylko przedstawiał prawdę. Nikt nie ma większej miłości, nikt nie miał lepszych celów, czystszych intencji, czystszego sumienia niż nasz Pan Jezus Chrystus. Ale czasami musiał powiedzieć coś, co stanowiło zgorszenie. Ale on miał wolność. I tak samo jak każdy z nas ma wolność mówienia tego, co uważa za słuszne. I choć nasz Pan przyszedł na świat, aby wydać za cały rodzaj ludzki swoje życie, aby umrzeć haniebną śmiercią na krzyżu, czym okazał miłość największą z możliwych, zaraz tak jak jego ojciec, a nasz Bóg Jehowa, to mimo wszystko dla dobra niektórych osób mówił w taki sposób, aby się nie nawrócili, bo mogliby umrzeć którą śmiercią. A więc ta wolność czasami ma bardzo różne oblicze. Może być niezrozumiała, może być źle potraktowana, może być źle odczytana. Ale mamy kierować się własnym sumieniem w taki sposób, aby nie naruszać cudzych zasad, aby nie szkodzić innym, co najwyżej mogąc szkodzić samym sobie. Jeszcze już na zakończenie prawie, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersze od 34 do 38. Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię, nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz. Bo on przyszedł, aby rozerwanie czynić między synem a ojcem jego, między córką a matką jej, także między synową i świekrą jej. I nieprzyjaciółmi będą człowiekowi domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, nie jest mnie godzien. A kto miłuje syna albo córkę nade mnie, nie jest mnie godzien. A kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. To jest nawiązanie między innymi do tego, o czym rozmawialiśmy z bratem Frankiem w przerwie. Także czasami niestety nie uda się dobrowolnie czy w jakiś łagodny sposób przedstawiać prawdy, zajmować stanowisko względem innych osób w taki sposób, aby nie pobudzić do gniewu. Czasem trzeba podjąć radykalne kroki w sposób, który przez innych bywa odczytany opacznie, ale tak jak powiedzieliśmy, nasze relacje z Bogiem i z Panem Jezusem są najważniejsze. Chciałem odczytać jeszcze tekst komentarza paruzyjnego na 19 maja, który jest do tekstu: my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Cytuję: od zasad nie należy odstępować z żadnego powodu, lecz dla dobra drugich możemy często ignorować swobody i prawa osobiste ku boskiemu zadowoleniu. Apostoł Paweł był gotów bronić zasad za wszelką cenę, lecz w ofiarowaniu swych ziemskich praw, przywilejów i wolności dla sprawy Chrystusa i Kościoła najwyraźniej zajmuje drugie miejsce po naszym Panu Jezusie, będąc szlachetnym przykładem dla całego Kościoła. A więc bardzo wyraźnie mamy tu napisane: od zasad nie można odstępować. Można zrezygnować z własnej wolności dla dobra drugich. Jest to wspaniałym naszym przywilejem, ale tylko i wyłącznie z własnych. Nie można ofiarować cudzych wolności, nie można ofiarować cudzego dobra, tylko i wyłącznie z własnego. Tak więc, drodzy, podsumowując nasze rozważania, możemy powiedzieć, że w ograniczaniu naszej osobistej wolności, podkreślam, naszej osobistej wolności dla dobra innych braci i sióstr, możemy się daleko posuwać. Ale nie mamy prawa w jakimkolwiek stopniu poświęcać prawdy ani pańskich zasad dla jakiegokolwiek, nawet wydaje się, najszlachetniejszego celu. Bronienie ich, przestrzeganie bez względu na koszty jest naszym przywilejem i obowiązkiem. I chciałbym zakończyć pierwszym listem do Koryntian, 10 rozdział, wiersze 31-33. Przetoż lub jecie, lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie. Nie bądźcie obrażeni i Żydom, i Grekom, i zborowi Bożemu. Jako i ja ze wszystkim się wszystkim podobam, nie szukając tym swego pożytku, ale wielu ich, aby byli zbawieni. Niech nasz dobry Bóg i nasz cudowny Zbawiciel Jezus Chrystus ze wszystkim tym nam błogosławi. Tego wam i sobie życzę z całego serca.
Dziękuję.